będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam Państwa, telewidzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam do rozmów niedokończonych, których tematem jest co dalej z polskimi liniami lotniczymi LOT. I serdecznie witam naszych gości, a są nimi pan poseł Adam Kwiatkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
Oraz pan poseł Maciej Małecki, również z Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panowie posłowie obserwują dokładnie, można powiedzieć, to co się dzieje w sferze publicznej, to co się dzieje z polskimi zakładami pracy, bo można powiedzieć, no, że LOT jest takim jeszcze polskim zakładem pracy. Jak panowie to skomentują, obecną sytuację, jaka jest w locie?
Jest bardzo trudna sytuacja. Tak naprawdę z jednej strony możemy powiedzieć, że tam rządzi chaos. Chaos i PR, bo PR to jest to, co wyróżnia Platformę Obywatelską, i taki brak pomysłu. Brak pomysłu i brak planu na działanie. Wbrew temu, co się nam mówi i o czym się informuje opinię publiczną, bo mówi się o tym, że jest jakiś plan restrukturyzacji, to jest tak naprawdę coś, co jest ważne dzisiaj. Jutro jest już kompletnie nowy pomysł. To jest Polskie Linie Lotnicze LOT. Firma z taką tradycją, z tak wspaniałymi pracownikami. No, polscy piloci to przecież mistrzowie świata w różnych konkurencjach sportowych. Personel pokładowy to zawsze była taka polska wizytówka. Mogliśmy być z tego dumni. Dziś Polskie Linie Lotnicze LOT to taka firma, która już została pozbawiona całego majątku. Została tak naprawdę pozbawiona możliwości działania, ponieważ w ramach pomocy, które państwo udziela, musi zamykać kolejne, bardzo często rentowne połączenia. O tym trzeba też pamiętać. I taka linia, w której od jakiegoś czasu rządzą ludzie, którzy naszym zdaniem rządzić tą linią nie powinni. Nie powinni decydować o losach tak naprawdę nie tylko tych, którzy w locie pracują, ale też tych, którzy są wokół lotu, bo jest przecież bardzo wiele firm, spółek czy przedsiębiorstw, które tylko i wyłącznie istnieją dlatego, że istnieją Polskie Linie Lotnicze LOT. Naszym zdaniem trzeba bić na alarm i my to robimy, bo te linie są Polsce potrzebne, bo państwo bez narodowego przewoźnika to państwo, w którym tak naprawdę bardzo wiele elementów takich państwowych nie może być realizowanych. I to jest rzecz, która nas wszystkich boli. My uważamy, że tak być nie powinno. Powinien zostać przygotowany prawdziwy plan restrukturyzacji, który da tym liniom szansę na wyjście. No ale taki plan to powinno być dużo połączeń, bo te połączenia tak naprawdę przecież generują to, co jest najważniejsze, czyli generują potencjalne zyski.
A kto nadzoruje LOT ze strony państwa?
LOT jest nadzorowany przez ministra skarbu. Właściwie można było powiedzieć, że w tym czasie, w którym spotykamy się na różnych komisjach sejmowych, jest to wiceminister Baniak, który tak naprawdę ma, można byłoby powiedzieć, cały czas zadowoloną minę i mówi to i na komisjach sejmowych, i na sali plenarnej, w czasie, w którym firma, która przecież według analiz i to było nam pokazywane, miała przynosić zyski, tak naprawdę przynosi cały czas straty. No jeśli przynosi cały czas straty, to znaczy, że coś jest nie w porządku, że coś powinno się zmienić.
Równo rok temu, jesienią 2012 roku byliśmy karmieni informacjami o pięknej przyszłości LOT-u na Komisji Skarbu Państwa. To był czas, kiedy z wielką pompą Polska witała Dreamlinera. Okazywało się, że dzięki temu tak naprawdę dopiero wkraczamy do chyba grona cywilizowanych narodów Europy, bo mamy Dreamlinera. Pamiętamy tą pompę, to zadęcie. Wtedy okazało się, kilka dni po tym okazało się, że informacje, które zostały nam przedstawione na Komisji Skarbu Państwa, są nieprawdziwe. LOT zamiast rozwijać się, bankrutował. I wielokrotnie, zarówno jako posłowie Komisji Skarbu Państwa, jak i osoby, które kontaktowały się ze związkami zawodowymi, domagaliśmy się z jednej strony rzetelnej debaty na temat sytuacji LOT-u, na temat działań, jakie zostaną podjęte, żeby ratować naszego narodowego przewoźnika, z drugiej strony przedstawienia racjonalnego planu restrukturyzacji. Ja przypomnę, że LOT ostatni zysk miał w roku 2007. Wtedy rządziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy LOT-em zarządzał kompetentny prezes. To było 200 milionów zysku. 2007 rok. Objęła władzę Platforma wspólnie z PSL-em. Wspomniany wiceminister Baniak, który długo odpowiada za LOT. I okazało się, że rok 2008 LOT zamyka stratą 732 miliony złotych. Z 200 milionów zysku za czasów PiSu.
W ciągu roku.
Minus 732. Stało się tak dlatego, między innymi oczywiście, ale spółka poniosła ogromne straty na tak zwanych opcjach paliwowych. Przewoźnicy, żeby zabezpieczyć się na rynku zakupu paliw, zabezpieczyć się przed wzrostem cen, zawierają kontrakty terminowe. Żeby spółka wyszła na tym dobrze, żeby korzystała, potrzebne są tu rozważne decyzje, ale przede wszystkim ludzie, którzy na tym się znają. Tymczasem na czele Komitetu Paliwowego LOT-u stał wówczas członek zarządu, który nie miał o tym żadnego pojęcia. To nie jest moje zdanie jako posła Prawa i Sprawiedliwości. To wytknął niezależny audytor w spółce i to wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. To niedociągnięcie w locie. Tolerował to prezes LOT-u, tolerowała to rada nadzorcza i właściciel, czyli wiedziało o tym Ministerstwo Skarbu Państwa. I od tego momentu zaczyna się takie szamotanie się, jak co sprzedać, żeby wyjść nad kreskę. Wyprzedawany był majątek, sprzedana została między innymi spółka serwisowa LOTAMS, która z powodzeniem obsługiwała samoloty LOT-u i mimo tego okazało się, że LOT cały czas pikuje w dół. Te lata od 2008 do ostatniego roku zostały zamknięte stratą skumulowaną 1 200 000 zł. To jest sytuacja LOT-u i to zarżnięcie LOT-u przez Platformę i PSL pokazuje nam w pigułce tak naprawdę obraz naszego państwa. Spółka z 80-letnią tradycją, która przetrwała komunizm, przetrwała transformację, została w ciągu 5 lat zarżnięta przez ekipę Platformy i PSL-u. Taka jest rzeczywistość, a dzisiaj są takie bardzo rozpaczliwe próby reanimacji tego. I za to odpowiadają konkretne osoby, za to odpowiadają ludzie, którzy w tym czasie, kiedy LOT tonął, brali bardzo wysokie wynagrodzenia, mimo że nie znali się na robocie, którą wykonują.
Tutaj pan poseł wspomniał już właśnie te wysokie wynagrodzenia jako chyba jedną z przyczyn tego wielkiego debetu, jaki ma przecież LOT, tej wielkiej straty.
No tak, te straty są rzeczywiście olbrzymie, bo jeśli z jednej strony weźmiemy tą skumulowaną stratę, a z drugiej strony dodamy do tego to, o czym mówił przed chwilą mój kolega, czyli wyprzedaż właściwie wszystkiego, co należy do LOT-u, bo warto zwrócić uwagę, że LOT sprzedał budynek, który był jego własnością, w którym ma swoje biura, sprzedał i tą spółkę, która serwisowała i dbała technicznie o samoloty. Z LOT-u powstała spółka, która kiedyś była częścią LOT-u, Eurolot, inny przewoźnik, który jest w rękach Skarbu Państwa, spółka, która dostarcza paliwo do samolotów, spółka, która dostarcza pożywienie, LOT Catering. No tych spółek tak naprawdę można powiedzieć było co najmniej kilka i one wszystkie trafiły już w inne ręce. I
z pomimo tego powinny być duże pieniądze przecież.
No tak, tak wskazuje logika, że powinny być duże pieniądze, a nie dość, że tych pieniędzy dziś w tym budżecie nie ma, to jest jeszcze ta strata. Rzeczywiście jak obserwujemy politykę personalną obecnego prezesa, jego poprzednika, to widać, że ci wybrani, ci, którym, jak rozumiem, w myśl hasła Platformy Obywatelskiej ma się żyć lepiej, rzeczywiście im żyje się lepiej. Tam zarobki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych wśród tej najwyższej kadry nie są rzadkością. W poprzednim zarządzie było dwóch prokurentów, którzy z jednej strony zarabiali ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, a z drugiej strony w ich umowach prawdopodobnie, bo tego jeszcze na 100% nie wiemy, znajduje się zapis o tym, że oni nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Więc z jednej strony skok na kasę, z drugiej strony brak odpowiedzialności. Warto dodać, że poprzedni zarząd LOT-u, ten, który informował, tak jak poseł Maciej Małecki mówił o tym przed chwilą, o tym w zeszłym roku, że ma być zysk, to byli ludzie, którzy przyszli zarządzać LOT-em z branży piwowarskiej, więc trafili tam chyba nie ze względu na swoje kompetencje. Dziś wiemy o tym, że w locie już tak naprawdę nie ma żadnej oferty, takiej oferty, w której ci panowie być może znali się, być może się na tym znali. Ale rzeczywiście z jednej strony te patologiczne zarobki, z drugiej strony oszczędzanie. Ci, którzy są i pracują tak naprawdę na pierwszym froncie, ci, którzy siedzą w kasach, ci, którzy mają do czynienia z klientami, tym tnie się te zarobki cały czas. Oni, na nich się oszczędza. A z drugiej strony jest grupa tych uprzywilejowanych, którzy zarabiają pieniądze niebotyczne. I to jest rzecz, o której trzeba mówić i to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Jeśli do tego dodamy brak odpowiedzialności i brak odpowiedzialności również za te decyzje, które były wcześniej podejmowane, to trudno się dziwić, że firma ma taki wynik.
Dodam do tego, że jeśli słuchalibyśmy zarządu LOT-u, jeśli słuchalibyśmy Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli rządu, to był taki czas po tym, kiedy zostały ujawniona została prawdziwa sytuacja LOT-u, że ratunkiem dla spółki są zwolnienia pracowników, że pracownicy LOT-u są kamieniem u szyi spółki. Tymczasem, jeżeli porównamy koszty pracy, które obciążają spółkę LOT, z kosztami pracy, które obciążają inne spółki lotnicze w Europie, to jest duża dysproporcja, bowiem w locie te koszty to jest jedynie 8% kosztów spółki. Tak było w tej sytuacji, kiedy LOT wyszła na jaw, sytuacja finansowa LOT-u. Natomiast w innych liniach lotniczych to jest między 25 a 40%. I wyglądało to tak, że złapali panowie kierujący spółką pracowników i wyciśniemy to, co już jest i tak wyciśnięte. Tymczasem obszary, w których można oszczędzać. No, ilu ludzi może zostać zatrudnionych za pensję dwóch prokurentów po 50 tysięcy złotych? Do tego być może w ich umowach znajdują się zapisy o zakazie konkurencji. To oznacza, że taki człowiek po zwolnieniu, bo oni zasługiwali na wyrzucenie, nie może przez jakiś czas podjąć pracy w konkurencyjnej firmie, ale za to spółka, z której odszedł, płaci mu wynagrodzenie przez te miesiące. I od tego w tej sytuacji zrozumiałe jest, że przez wiele tygodni domagaliśmy się debaty w polskim Sejmie. Nie tylko na Komisji Skarbu Państwa, ale chcieliśmy, żeby w Sejmie premier rządu Donald Tusk przedstawił sytuację LOT-u.
Jaki tego skutek jest?
Skutek jest taki, że debata się odbyła 22 marca tego roku. To miała być informacja premiera. Okazało się, że premier nie pojawił się tego dnia na debacie. Zamiast niego pojawił się minister Skarbu Państwa, już były minister pan Budzanowski, który powtórzył nam to wszystko, co słyszeliśmy na komisji. Ale ważne jest, dlaczego nie pojawił się pan premier. Otóż pan premier nie mógł rozmawiać z posłami w Sejmie, nie mógł poinformować o sytuacji LOT-u, ponieważ tego dnia otwierał oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie. To był ten powód. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bowiem ta oczyszczalnia została przez pana premiera otwarta po raz drugi. Bo pierwszy raz otworzyła ją pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jesienią poprzedniego roku. W związku z tym taki był powód tego, że premier polskiego rządu nie może rozmawiać na temat sytuacji narodowego przewoźnika, takiego jednego z flagowych produktów polskich.
Co warto dodać, tak naprawdę minister, który reprezentował premiera, nie odpowiedział na większość pytań, w tym na wszystkie, które tak naprawdę miały na celu spowodowanie takiej prawdziwej dyskusji, a następnie Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym przegłosowały, że ta informacja ich satysfakcjonuje. To dziwne, że w polskim parlamencie można z jednej strony przegłosowywać, że wszystko jest w porządku, a z drugiej strony przekazywać publiczną pomoc spółce, bo bez tej pomocy publicznej ona by już dzisiaj nie mogła istnieć. I to jest to, co nas również bardzo boli, bo jeśli weźmiemy specyfikę linii lotniczych, to linie lotnicze generują większość swojego zysku i większość jakby ruchu w sezonie letnim. My dzisiaj słyszymy o tym, że LOT nie skorzysta we wrześniu z pomocy i ta transza, druga transza pomocy będzie prawdopodobnie uruchomiona w październiku. Ale to pokazuje, że tak naprawdę ten sezon letni również został przegrany, bo tych pieniędzy z sezonu letniego powinno starczyć co najmniej do końca roku. To oznacza, że te plany tego nowego prezesa, bo my mamy do czynienia też z bardzo ciekawymi kwestiami personalnymi, to znaczy w spółce LOT mamy obecnie pana prezesa Mikosza, który przeze mnie jest nazywany starym nowym prezesem, ponieważ on już kiedyś prezesem LOT-u był i musiał odejść za tych rządów. I wrócił do tej spółki, ale co warto podkreślić, wrócił wbrew Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza, która przeprowadzała konkurs, wybrała krótką listę kandydatów, z których chciała wybrać tego, który będzie LOT-em rządził. No i w międzyczasie się dowiedziała, że ta lista jest rzeczywiście zbyt krótka, ponieważ ministerstwo życzy sobie, żeby na tej liście był pan Sebastian Mikosz. I pan Sebastian Mikosz, choć na pierwotnej liście tych kandydatów nie był, okazało się, że jest najlepszy i został wybrany prezesem LOT-u. Za zeszły rok zarząd LOT-u nie otrzymał absolutorium. Moim zdaniem zresztą słusznie. Są tacy...
Jaka powinna być tego konsekwencja?
No powinna być taka konsekwencja, że ci, którzy z tego zarządu są w obecnym zarządzie, nie powinni w nim pracować. Jest w tym zarządzie dwóch przedstawicieli, którzy byli w zarządzie w zeszłym roku. Jeden z nich, co prawda, jest przedstawicielem załogi, więc zostawmy te sprawy pracownikom LOT-u. No ale drugi jest już reprezentantem Skarbu Państwa i on do dzisiaj w tej firmie funkcjonuje. A co ciekawe, on odpowiadał za tę prywatyzację i on odpowiadał choćby za rzecz, o której słyszano w locie, o kwestii sprzedaży kolejnych samolotów. Kwestii, która też się nie udało, która też nie została zrealizowana. Czekaliśmy na jakichś nabywców ze wschodu tym razem, nie z Półwysku Arabskiego, jak to było przy stoczni, no ale oni się nie pojawili, tak? I te samoloty nadal są w locie. Ten człowiek dalej jest wiceprezesem LOT-u, żeby było wszystko jasne, chodzi tutaj o wiceprezesa pana Tomasza Balcerzaka. Ale skoro zarząd nie dostaje absolutorium, to wydawałoby się, że też Rada Nadzorcza nie powinna tego absolutorium otrzymać. A tymczasem Rada Nadzorcza na czele z jej przewodniczącym za ten sam okres otrzymuje absolutorium. A przecież to Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad zarządem. I to Rada Nadzorcza dość długo jeszcze przedstawiała dokumenty, z których wynikało, że w zeszłym roku będzie zysk, a była gigantyczna strata, brak płynności i tak naprawdę gdyby nie ta pomoc, tej firmy by już dzisiaj nie było. Te kwestie myślę, że też są szalenie istotne i one pokazują tak naprawdę mechanizm tej władzy, władzy Platformy Obywatelskiej. Tam po prostu zachodzą bliskie relacje pomiędzy poszczególnymi tymi osobami, które pełnią te najważniejsze funkcje.
Skoro tutaj pan poseł Adam Kwiatkowski wspomniał wiceprezesa LOT-u, pana Balcerzaka, przypomnę, że w jednym z moich wystąpień sejmowych pytałem premiera, pytałem ministra skarbu odpowiedzialnego za LOT, czy prawdą jest, że żona wiceprezesa LOT-u, pana Balcerzaka, przez długi czas była udziałowcem konkurencyjnej dla LOT-u spółki Bingo Airways. Według mnie w takiej sytuacji zachodziłby niedopuszczalny konflikt interesów. Wyobraźmy sobie to. Żona czerpie zyski z samolotów, które z tych samych lotnisk startują i rywalizują z LOT-em. Mąż jest na pensji w locie. I odpowiedzi nie otrzymałem wyczerpującej. O takich sytuacjach w locie dowiadujemy się. Spółka nie mogła normalnie funkcjonować, jeśli zachodziły tak rażące sytuacje. Wspomnę też o tym, bo rozmawiamy o tym, że LOT zarabia, tak jak każda spółka lotnicza, zarabia na połączeniach, na wypełnieniu samolotów. W 2010 roku LOT zlikwidował swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Zlecił to zewnętrznej spółce.
Ale dlaczego? Jak tłumaczył to LOT?
Redukcja kosztów, taniej będzie, jeżeli będą to robiły biura zewnętrznego podmiotu. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że możemy pójść do, kupując podróż w czasy, można kupić bilet w nawet, nie wiem, w sklepie, który prowadzi inny asortyment, ale jednocześnie też ma taką działkę, że jest przedstawicielstwem. Ale jeżeli jest problem, jeżeli jest jakiś kłopot, jeżeli jest reklamacja, to chcemy udać się do autoryzowanego serwisu, czy to dotyczy, tak jak wspomniałem, biletów, czy to dotyczy telefonów, czy innych usług. I LOT zlikwidował 2010 rok, to jest krótko po tym, jak Kanada znosi wizy dla Polaków, to jest w tym czasie, kiedy z tego rynku wycofują się linie czeskie i wycofuje się węgierski Malew. Czyli dla spółki z Polski, dla polskiego przewoźnika otwiera się możliwość, żeby Warszawa stała się centrum przesiadkowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej do Ameryki. LOT z tego zrezygnował, łapiąc się na jakichś niewielkich oszczędnościach. Wówczas to było około 20% dochodów LOT-u, transatlantyckie połączenia. I takich przykładów możemy mnożyć. Możemy wiele podać takich przykładów, w których LOT rezygnował z intratnych połączeń. Czy rezygnacja z połączeń do Hanoi, gdzie samoloty były wypełnione między 72 a 79%. Niezrozumiała, otwiera coś spółka, okazuje się, że jest na to rynek i spółka to likwiduje. I ci ludzie brali duże pieniądze za takie decyzje i włos z głowy im nie spadł.
Czy to warto dodać, że to połączenie z Hanoi wygenerowało olbrzymią stratę i to jest też interesujące, że przy takim zapełnieniu samolotu firma pozwalała sobie na taką stratę, ale o tych połączeniach może warto powiedzieć, bo i warto też powiedzieć to tutaj w telewizji Trwam, bo LOT zawiesza połączenie z Rzymem. To jest dość ciekawe, że stolica Polski, Warszawa, ma nie mieć zimą połączenia z Rzymem. A no nie chce się chyba nikomu wierzyć w to, że nikt z Warszawy nie lata do Rzymu, bo to jest po prostu nierealne. Tak samo czekają nas kolejne zawieszenia lotów i bardzo często niestety i kolejne zawieszenia połączeń. Bardzo często niestety to są połączenia, które są bardzo obciążone ruchem. W swoim czasie tenże prezes, który dziś rządzi LOT-em, zrobił rzecz, która wydaje się również wielkim skandalem. Zawiesił połączenia pomiędzy Północną Ameryką a regionalnymi portami w Polsce. Chicago było połączone z Krakowem, Newark był połączony z Rzeszowem. To były samoloty, które latały pełne. Polacy chcieli z tych miejsc latać do siebie, nie przez Warszawę, tylko chcieli latać bezpośrednio. Wtedy te połączenia zostały zamknięte. Ojciec zadał pytanie, jakie są argumenty. Zawsze argument jest taki sam, że to ma być ekonomiczne, a najczęściej później okazuje się, że to wcale ekonomiczne nie jest. I to są takie bulwersujące rzeczy. Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć, jak już rozmawiamy o wiceprezesie tej firmy, że nie dość, że mamy do czynienia z taką co najmniej kontrowersyjną sytuacją, już mówię teraz bardzo dyplomatycznie, to jakoś tak się złożyło i możemy oczywiście założyć, że to był czysty zbieg okoliczności, ale to trudno się w to uwierzyć, że w momencie, kiedy pan prezes Balcerzak przyszedł do LOT-u, to LOT właśnie wygaszał połączenia czarterowe, a ta firma, z którą była powiązana, czy jest powiązana, tego do końca nie wiem, żona pana prezesa, w każdym razie była na pewno, zaczęła właśnie takie połączenia czarterowe otwierać. No to nie jest chyba taki zupełny zbieg okoliczności i to są powody, dla których ja jestem przekonany, że Platforma Obywatelska robi absolutnie wszystko, żeby do debaty nie dopuścić i robi absolutnie wszystko, wszystko, żeby z jednej strony nie odpowiadać nam na pytania, które zadajemy, czy to w trakcie debaty plenarnej, czy to w trakcie komisji, czy w interpelacjach. My często wśród tych posłów, którzy pytamy o LOT, otrzymujemy tak naprawdę odpowiedzi, które w ogóle nie, w żaden sposób nie korespondują z tym, o co się pytamy, a sytuacja tych linii jest jakby z tygodnia na tydzień coraz gorsza i ten chaos jest zupełnie nieprawdopodobny. Ja może jeszcze dodam kilka rzeczy na temat tych spółek, bo wydawałoby się, że spółki, które istnieją i pracują na rzecz LOT-u, powinny z tym LOT-em kooperować i ten LOT powinien kooperować z nimi. A doszło do sytuacji, w której LOT sprzedaje swoje spółki w umowach z tymi spółkami. Zobowiązuje się do korzystania z usług tych spółek, ale w drugą stronę tak naprawdę nie ma żadnego zobowiązania, czyli te spółki mogą podwyższać ceny za swoje usługi. Firma cateringowa, która z LOT-u przeszła do jednego z zależnych od państwa funduszy, dziś jest już w rękach austriackich. Czemu LOT nie sprzedawał tej firmy bezpośrednio, tylko za jakimś pośrednictwem? No i te pytania trzeba mnożyć. I one tak naprawdę, te odpowiedzi, czy te informacje, które tutaj posiadamy, one tak naprawdę dają nam obraz tej patologii, czyli taki Titanic, który już uderzył w tą górę lodową, właściwie powinno się go zacząć ratować, a ci, którzy nim dowodzą, dalej się bawią, witają Dreamlinera, wydają na to setki tysięcy złotych i jakby zupełnie nie zważając na to, co się dzieje, brną dalej. No, z tego, co wiemy, choćby dzisiaj i wczoraj w jednym z ośrodków podwarszawskich odbywa się narada pana prezesa i kadry kierowniczej firmy LOT, jak ten LOT uzdrowić. To też pewien sygnał, który no nie do końca koresponduje z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia.
Tak się też zastanawiam nad tym, czy jest to zwyczajem powszechnym w świecie, że, no nie wiem, zmienia się ekipa rządząca, to od razu zmieniamy i tych prezesów i tak dalej, nawet takich firm, które przynoszą dochody. Czyli mówiąc językiem piłkarskim, czy wygranego składu się nie zmienia, skoro wygrywa mecze. Więc pytanie, dlaczego tak to wszystko jest
zmienione? Moim zdaniem to, co jest tutaj najgorsze, to że ludzie, którzy przychodzą często do tej spółki na bardzo ważne stanowiska i oni tak naprawdę mają duży wpływ na to, co się w tej firmie dzieje, oni najczęściej przychodzą spoza firmy. A przecież w normalnej firmie są ludzie, którzy na co dzień pracują i którzy spokojnie mogliby podjąć się bardziej odpowiedzialnych funkcji, ale mają już to doświadczenie. Oni tak naprawdę wiedzą, co się w tej firmie dzieje. I to następna patologia. W zeszłym roku po odwołaniu byłego prezesa Rada Nadzorcza poprosiła pracowników o przygotowanie programu naprawczego. I taki program naprawczy został przygotowany przez pracowników. Proszę sobie wyobrazić, że większość z tych pracowników została przez tego nowego prezesa wyrzucona z pracy. Dlaczego została wyrzucona z pracy? Dlatego, że zrealizowała polecenie Rady Nadzorczej, czyli tych, którzy w tym czasie wzięli odpowiedzialność za firmę. A oni tylko i wyłącznie wskazywali na obszary, w których można tak naprawdę coś zaoszczędzić. Bo nie jest oszczędnością to, z czym się dzisiaj spotykamy w samolotach, że nie można przeczytać żadnej gazety. Bo te gazety nic firmy PLOT nie kosztowały. One były dostarczane przez tych wydawców za darmo. Jedyny koszt, który ponosiła firma, to był koszt przewiezienia ich z tego miejsca, gdzie one docierały, do samolotu. Bo przecież sprzątać trzeba po pasażerach niezależnie od tego, czy gazety są rozdawane, czy gazety zostawiają pasażerowie, którzy wcześniej zakupili je w jakimś kiosku czy sklepie z gazetami. Tu nie szuka się tych oszczędności tam, gdzie one są naprawdę, tylko robi się takie PR-owe posunięcia, te tak naprawdę nie wiadomo czemu służą. One służą temu, żeby no w mediach było, w tych mediach mainstreamowych było powiedziane, jak to wspaniale, że jest następne posunięcie, które przyniesie jakieś pieniądze. Te posunięcia nie przynoszą żadnych pieniędzy, wręcz odwrotnie. One tak naprawdę powodują to, że coraz więcej pasażerów jest zdumionych tym, że w takich liniach lotniczych, z taką tradycją, z taką historią i z takim serwisem dzisiaj tak naprawdę nie można już nic otrzymać. Przecież nie dlatego, że ci ludzie, którzy tam pracują, nie chcą tego nam zaoferować, tylko dlatego, że to wszystko zostało cofnięte.
Co wcale nie idzie z mniejszą ceną biletów.
Nie, raczej wręcz odwrotnie. No
czyli jednocześnie jest to obniżenie standardu i patrzmy na to w ten sposób, że rynek przewozów rozwija się i kiedy LOT jest niemrawy, LOT jest niewiarygodny dla klientów, to bardzo agresywnie wchodzą inne spółki, inni przewoźnicy, zwłaszcza Lufthansa niemiecka. Dzisiaj LOT, większość połączeń, to jest warte podkreślenia, że w Polsce LOT jest dominującym podmiotem tylko w Warszawie. Czy nie dominującym, ale większościowym. Z innych portów już latają w większości inne linie. Rynek rozwijał się, bo też chciałbym jakby obalić taką tezę, że sytuacja LOT-u, bo słyszeliśmy o tym, sytuacja LOT-u jest wypadkową sytuacji przewoźników w Europie. Nie, bo są przewoźnicy, którzy rosną, którzy się rozwijają, no, wspomniana Lufthansa czy parę innych linii, ale w Polsce rynek wzrósł w ostatnich 13 latach z niecałych 9 milionów do 20. I tymczasem LOT bardzo niewiele podniósł swój udział, bodajże z 3,5 do 5 milionów. Czyli LOT nie miał jakby udziału w rosnącym rynku przewozów w Polsce. I w to miejsce, tak jak powiedziałem, bardzo mocno wchodzą inni przewoźnicy. I tu, gdzie LOT traci klienta, to nie jest tak, że ten człowiek przesiądzie się na pociąg. Ten człowiek poleci inną linią. I stopniowo spółka schodziła też z udziałów. Dzisiaj LOT jest w Europie, to jest 28 przewoźnik. Popatrzmy, jak ilu jest Polaków w Europie, którym jesteśmy państwem pod względem liczby ludności, położenie geograficzne, i okazuje się, że nasza spółka jest gdzieś w ogonie przewoźników. W związku z tym to działo się na przestrzeni długiego okresu czasu przy takiej bierności. Bo możemy powiedzieć tak, albo ci, którzy zarządzali LOT-em i nadzorowali go, wiedzieli o tym, albo nie wiedzieli. Rok temu, kiedy była wspomniana przeze mnie sytuacja, że wyszło na jaw, że LOT jest bankrutem, że dopiero co witaliśmy Dreamlinera i byliśmy potęgą, a później okazało się, że jesteśmy na łopatkach i przewoźnik dogorywa. Zaczęło się przerzucanie odpowiedzialności. Minister Skarbu Państwa mówi, ja nic nie wiedziałem. Ja się dowiaduję właśnie. Ale spółka mówi, nie. My informowaliśmy właściciela. Rada Nadzorcza mówi, my informowaliśmy, zarząd my informowaliśmy. Kto kłamie? Kto nie wie? Jeżeli albo specjalnie, to mówi, albo po prostu się nie nadaje.
Z tego co pamiętam, Rada Nadzorcza zleciła audyt sytuacji finansowej w spółce 23 grudnia. To taka dość oryginalna data, jak ciekawe. Z jednej strony kalendarz, w którym wiadomo już od dawna, że tych pieniędzy nie ma, no a z drugiej strony kalendarz i wtedy zwróciła się też do ministra z pismem, że ta sytuacja rzeczywiście wygląda dramatycznie, ale to ten brak nadzoru jakby od początku do końca widać. I widać jeszcze jedną rzecz, która myślę, że nas wszystkich musi bardzo martwić, bo my tu mówimy głównie o liniach lotniczych, ale wymienialiśmy też te spółki, niektóre z tych, które są wokół linii lotniczych. Przed chwilą mój kolega mówił o tym, że linie PLOT nie generują dużego ruchu. W myśl tego planu restrukturyzacji, który jest niezbędny do wprowadzenia, żeby można było otrzymać pomoc publiczną, tych klientów będzie jeszcze mniej, bo samolotów będzie mniej. No więc siłą rzeczy będzie mogło być jeszcze mniej pasażerów, ale przecież tak naprawdę mamy do czynienia też z portami lotniczymi i mamy do czynienia też z Eurolotem i o tym też chciałbym powiedzieć, bo z jednej strony żyliśmy tym przylotem Dreamlinera. Moim zdaniem to nie była najbardziej szczęśliwa decyzja, bo...
No wstrzymały się przecież Lufthansa, takie wielkie przewodnicy.
Największe linie lotnicze się wstrzymały, bo nowe jest z jednej strony na pewno nowoczesne, ale z drugiej strony jest to zagrożenie, że jednak każda nowa rzecz powinna się sprawdzić w rzeczywistości, powinna przestać być teorią, a zacząć być praktyką. I wiemy to przecież, że wszystkie nowe produkty muszą się trochę otrzeć. Często tak naprawdę pewne wady wychodzą dopiero wtedy, kiedy są używane. I tego padł ofiarą LOT, decydując się na te Dreamlinery. Ale warto powiedzieć też o polityce Eurolotu i o tym, jak Eurolot wymieniał samoloty. Tutaj następuje zmiana, ona już w większości nastąpiła, z samolotów turbośmigłowych ATR na samoloty bardziej nowoczesne, szybsze, ale też turbośmigłowe Bombardier. Ale ja sam leciałem w w zeszłym tygodniu do Rzeszowa wspierać naszego kolegę w wyborach do Senatu, Zdzisława Pupę, któremu zresztą też serdecznie gratuluję tego wyniku. I byłem świadkiem na pokładzie tego samolotu gigantycznej awantury. Cóż się wydarzyło? Samolot lecący do Rzeszowa leciał tam tuż po tym, jak wylądowały samoloty, które przewożą, przewożą pasażerów z północnej Ameryki. I nagle się okazało, że większość bagaży tych pasażerów nie leci tym samolotem. I to jest rzecz absolutnie nagminna. Kupiono samoloty, które na tych trasach mają za małe bagażniki, mają za małą nośność. One nie są w stanie zabrać bagażu, który przylatuje z tymi pasażerami. I jest to rzecz, która jest bardzo często spotykana na połączeniach właśnie między Warszawą a Rzeszowem, między Warszawą a Krakowem. To są te połączenia, które polikwidowano w międzyczasie bezpośrednie połączenia atlantyckie. Kto za to płaci? No płacą za to przecież te firmy, które z jednej strony płacą te firmy, które zobowiązały się do przewiezienia pasażera z bagażem, no a z drugiej strony płacą ci ludzie, którzy przylatują do Polski bez, do tej swojej docelowej miejscowości bez bagażu i oni prawdopodobnie już następnym razem się zastanowią, czy chcą lecieć z polskimi liniami lotniczymi. Ktoś nie przemyślał tej decyzji, podjął decyzję, której zaoferował pasażerom samolot, który nie spełnia z punktu widzenia choćby ruchu tranzytowego tych swoich podstawowych parametrów. I ktoś za to powinien ponieść odpowiedzialność, bo my często zadajemy pytanie, dlaczego tak się stało, nie dostajemy odpowiedzi, tak? Ale powinniśmy też i zadajemy pytanie, kto za to poniesie odpowiedzialność, tak?
No i ciągle jest to pytanie, kto? Ja przypomnę Państwu, że trwają rozmowy niedokończone. Temat, co dalej z polskimi liniami lotniczymi LOT, a gośćmi są panowie posłowie Maciej Małecki oraz Adam Kwiatkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów. 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013, 56 657 0014, kierunkowy do Polski wiadomo 48, a natomiast z USA i z Kanady 011 48. W naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Jeszcze pytanie, a co na to wszystko Bruksela? Bo też jakieś głosy z Brukseli powinny chyba dochodzić, albo dochodzić do Brukseli. Może
chcielibyśmy, obawiamy się jeszcze jednej sytuacji, że te pieniądze przekazywane do LOT-u mogą się kiedyś okazać takim kamieniem u szyi dla nowego rządu. Na Węgrzech, kiedy socjaliści Gurcianego wsparli finansowo węgierski Malew, bez zgody Komisji Europejskiej, okazało się, że odpowiedział za to rząd Orbana. I chcemy wiedzieć, że kiedy Platforma i PSL oddadzą władzę, że nie okaże się wtedy, że odpowiedzialność za zabicie spółki spadnie na kolejny rząd, na rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to jest niepokój taki, kiedy pytamy również o to na komisjach, w debacie sejmowej, czy pomoc publiczna dla spółki jest uzgodniona z Komisją Europejską. Różne są odpowiedzi, różne są komunikaty. Przypomnę, tak jak mówił pan poseł Adam Kwiatkowski, 400 milionów złotych już poszło. Planowana jest kolejna transza. Natomiast jest taka obawa. I tu może się okazać, że odpowiedzą za to nie ci, którzy zawinili. Natomiast chciałbym jeszcze przypomnieć jeden taki trochę odchodzący w zapomnienie epizod związany z połączeniami lotniczymi w Polsce z usługami. Otóż spółkę OLT Express pana Marcina P., która bardzo agresywnie weszła na polski rynek. Przypomnę, że ten aferzysta Marcin P. zatrudniał syna samego premiera Donalda Tuska. I też padały pytania. na jakich warunkach OLT Express uzyskał zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na działalność, jak długo czekał na rozstrzygnięcia. Pamiętamy polityków Platformy Obywatelskiej, którzy na własnych plecach, siłami własnych mięśni holowali samolot OLT na lotnisko w Gdańsku. I to jest też kolejne takie działanie, które na pewno nie wzmacniało narodowego przewoźnika. I ta sprawa jest poniekąd wyciszona, natomiast to było też wprowadzenie kolejnego gracza na polskim rynku, który osłabiał pozycję lotu. Oczywiście mamy wolny rynek, mamy konkurencję, tylko czy ta konkurencja w przypadku OLT Express od początku do końca była uczciwa?
Znaczy, ja myślę, to jest pytanie, że, może już mamy...
Jeszcze tylko jedno zdanie,
proszę.
Bo ja myślę, że ojciec zadał bardzo istotne pytanie o relacje Polska-Bruksela, ale pamiętajmy o tym, że te kwoty, o których my tutaj mówimy, 400 milionów, które już zostało przekazane, prawie 400, które czeka, to nie jest tak, że to Skarb Państwa daruje tej spółce, on jej tylko pożycza. A z drugiej strony te nasze rozmowy z Brukselą, z tego co my słyszymy, bo my oczywiście szczegółów nie znamy, doprowadzają do tego, że ta spółka za chwilę będzie musiała zamykać kolejne połączenie. Czyli jak spółka, która będzie miała coraz mniej samolotów, coraz mniej jakby będzie oferowała produktów, ma zarabiać? No przecież chyba nie na tych kanapkach, które sprzedają stewardessy teraz w samolotach, bo oni za chwilę będą musieli te pieniądze oddać. Tak? I to pokazuje, że my tak naprawdę zamiast twardo wynegocjować z Brukselą korzystne dla nas warunki i dać szansę tej firmie, czasami mamy takie wrażenie, że to, co zostało wynegocjowane, to tylko i wyłącznie czas. Właśnie to, żeby dziś nie zamknąć tej spółki, a przeczekać do jakiegoś momentu, kiedy to już nie będzie nasza decyzja.
A jednocześnie wykrwawiać zamykaniem kolejnych połączeń. I to kukułcze jajo przerzucone na późniejszy czas.
Bardzo proszę, bo mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Mariusz z Gdańska. Pozdrawiam szanownych państwa i ojca oraz słuchaczy. Ja chciałbym się wypowiedzieć w takiej sprawie, bo tam panowie podają dużo argumentów na to, że co robi zarząd, dlaczego robi, pytania państwo podajecie. Ja sobie zdaję sprawę, że nie możecie państwo od razu wysnuwać konkretnych wniosków. Być może to jest jakaś odpowiedzialność za to. Natomiast ja mogę, bo wszystkie działania, które tutaj podejmuje zarząd, które podejmuje Platforma, pan Donald Tusk bardzo dokładnie podejrzewam wie o tym. I myślę, że należy przyjąć taki punkt wyjścia, że jeżeli się podejmuje na jakimś centralnym szczeblu jakieś decyzje, to no nie są nieświadome, że ktoś tam nie wiedział. Czasami się słyszy, że wypowiedzi pracowników, żeby rząd zrozumiał, co robi, bo jak czegoś nie zrozumie, to się stanie to i to. Jeżeli do rządu dochodzą takie informacje i mimo to dzieje się tak dalej, to wniosek prosty jest taki, że jeżeli jest taki skutek, to właśnie o to chodziło. To jest taki główny cel. Jeżeli idzie do zniszczenia lotu i ta spółka zaraz przestanie istnieć, to panowie, którzy w ten sposób zarządzali, raz, że jak panowie mówią, nie ponoszą odpowiedzialności, dwa, mają duże uposażenia za to, więc przy likwidacji lotu otworzą szampany. Hura, udało się. Myślę, że tak się dzieje ze wszystkimi przedsiębiorstwami i ja uważam, moim zdaniem, Platforma jest po to, żeby zniszczyć Polskę i to jest i taki w zasadzie główny cel, bo na tym szczeblu się nie podejmuje nieświadomych działań. Za to biorą pieniądze duże firmy konsultingowe, które biorą grube miliony. One doradzają i dokładnie przewidują skutki, więc jeżeli są takie skutki, to znaczy, że to jest celowe działanie i dla mnie nie ma przebacz, no tak jest. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję, pozdrawiamy z Panem Bogiem. Tak ad vocem pana Mariusza. Komu może zależeć na tym, żeby lot zbankrutował? Żeby
przestał konkurencji. To nie ma próżni. Słabszy lot, silniejszy Lufthansa, silniejszy SAS. Te spółki bardzo mocno wchodzą na nasz rynek. Rynek połączeń w Europie jest podzielony. Tak jak każdy konkurencyjny rynek. Jeżeli w sklepie wycofa się jeden producent czekolady z półki, to nie znaczy, że ludzie będą jedli mniej czekolady, po prostu sprzedadzą więcej konkurenci i tak to wygląda. Pan Mariusz wspomniał, poruszył istotną sprawę wydawanych pieniędzy na konsultacje, na porady prawne. Tylko na walkę ze związkami zawodowymi spółka wydała około 3 milionów złotych. To jest na kancelarie, które reprezentowały spółkę w sporach ze związkami zawodowymi, czyli z własnymi pracownikami. To w rzędu kilkudziesięciu milionów złotych idą środki, zostały wydane na konsultacje, na opracowania, jak ratować spółkę, jak ją restrukturyzować. Wiele kancelarii, wielu doradców znakomicie żyje na sytuacji lotu. Być może są to nawet dobre porady, dobre analizy, ale stwierdzamy fakt. Tak wygląda też dystrybucja środków spółki.
Co istotne, jeśli tej spółki nie będzie, a te spółki, inne spółki konkurencyjne będą oferowały przecież miejsca w samolotach, no to powiedzmy sobie też szczerze, PL LOT, ci, którzy dla LOTu pracują, w większości płacą podatki w Polsce. Tak? Jeśli będziemy podróżować samolotami innych linii lotniczych, to one już podatki płacą w tych miejscach, w których są zarejestrowane. Musimy też na to patrzeć od tej strony i tym bardziej to boli, i tym bardziej można się tutaj zgodzić z pana wypowiedzią, że te działania mogą nosić znamiona działań świadomych, ale są to działania w tym momencie ewidentnie na szkodę nie tylko tej firmy i tych ludzi, którzy tam pracują, ale również na szkodę Skarbu Państwa.
Dodałbym jeszcze do tego jeden aspekt, myślę, że bardzo ważny. Otóż sytuacja LOTu odbija się nie tylko na samej spółce. Zależy nam na tym, aby Warszawa była ważnym portem przesiadkowym Europy Środkowej i Wschodniej. Jeżeli będziemy mieli silnego narodowego przewoźnika, który będzie obsługiwał kierunki istotne, dalekie kierunki, istotne dla naszej części Europy i będzie konkurencyjny wobec innych przewoźników, w związku z tym podróżni będą się przesiadali w Warszawie. I osłabianie LOTu osłabia jednocześnie tą ideę portu przesiadkowego, czyli tak naprawdę rangi Warszawy i rangi Polski. No, umówmy się, jeżeli miejsce LOTu zajmie Lufthansa, czy w interesie niemieckiego przewoźnika będzie wspieranie Warszawy i jako portu przesiadkowego, czy raczej będą to Frankfurt, Düsseldorf, Berlin. Nie oszukujmy się. Każdy będzie grał pod siebie i to, co wiele razy słyszeliśmy, kapitał nie ma narodowości, we wspólnej Europie nie ma interesów narodowych, bzdura. Są interesy narodowe i dominacja Niemiec pokazuje, że są ci, którzy znakomicie potrafią tą sytuację rozegrać i skorzystać nawet na kryzysie, a są ci, którzy im się podkładają i nie potrafią tego wygrać. Warszawa mogłaby być ważnym portem przesiadkowym dla mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Tylko do tego potrzeba woli i silnego przewoźnika.
Mamy już kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej Baszczykowski się kłania z Łodzi.
Bardzo proszę.
Mam takie spostrzeżenie, że tak jak powiedziane jest, ten LOT obsługuje gdzieś około 5 milionów przelotów i to są prawdopodobnie osoby, które kilka razy albo kilkanaście razy w roku latają, czyli to dotyczy jakiegoś miliona obywateli Polski, że może to nie jest aż tak ważny problem dramatyczny tej likwidacji tego LOTu, tylko wtedy byłby czas na to, żeby zająć się tym, co dotyczy tych biednych, bo Polaków w większości tych 90%, czyli nakładami na koleje, na linie PKS-u, na komunikację miejską, autobusową. Że może ten problem wydaje się taki dramatyczny, a może tak z punktu widzenia globalnego Polski to nie jest on aż taki istotny. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję.
Ja myślę, że tak. Po pierwsze trzeba powiedzieć, bo mówił tutaj już mój kolega o przykładzie węgierskim. W momencie, w którym narodowe linie węgierskie zbankrutowały, Węgry odnotowały zmniejszenie produktu krajowego brutto. Do tego stopnia posiadanie dużego przewoźnika narodowego ma znaczenie dla całej gospodarki. Po drugie, Ja się z panem zgadzam, że musimy pamiętać o tych, których nie stać na samolot, ale jestem przekonany o tym, że zamknięcie polskich linii lotniczych LOT spowoduje to, że zwiększy nam się gwałtownie bezrobocie o jakieś kilkanaście tysięcy osób, albo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, bo tak szacowane jest, szacowane są skutki zamknięcia linii lotniczych. Przecież to uderzy nie tylko w tych, którzy na co dzień pracują w lotnictwie, ale uderzy w całą turystykę. Ceny tych biletów przez tych konkurentów będą oczywiście wyższe, bo nie będą mieli żadnej, nie będą konkurowali już z kimkolwiek, tak? Będą najczęściej jedynymi przewoźnikami na danej trasie. To uderzy w całą gospodarkę. No i jeszcze jedna istotna rzecz, o której już wcześniej mówiłem. Przecież to wszystko generuje podatki, które tutaj do nas w Polsce wpływają. I w tych miastach, w których te porty lotnicze, w których te linie lotnicze lądują, są. Przede wszystkim Warszawa, tak? I to są dziesiątki tysięcy osób. We Frankfurcie na lotnisku, ja rozumiem, że nie można porównywać Frankfurtu, jednego z największych lotnisk w Europie, do Okęcia. Tam pracuje ponad 70 tysięcy osób na samym lotnisku. Nie mówię o liniach lotniczych, tylko mówię o samym lotnisku. Tak? To może być w przypadku dużego hubu kwestia kilkunastu tysięcy miejsc pracy w samej tylko Warszawie, w samych tylko tych spółkach czy tych podmiotach, które kooperują z portem lotniczym. No i wreszcie tak naprawdę to nam daje też jakąś możliwość kreowania pewnej polityki. Bez linii lotniczych trudno sobie to nawet wyobrazić. Z drugiej strony jest tak, że jest to jeden z wielu tematów i jedna z wielu patologii, z którą mamy do czynienia przez rządy Platformy Obywatelskiej, tak, Donalda Tuska.
Patrzmy, nawet stocznie, tak? Bo tak sobie popatrzyłem też na inne środki transportu, ważne, strategiczne też dla naszego państwa, stocznie. Wiadomo, tutaj chodzi o morską żeglugę. No to wszystko tak samo jakoś, to wszystko padło. I teraz zabieramy się tak za lotnictwo, za lot.
No z tego, co ja słyszałem, LOT ostatnio przegrał przetarg na wożenie poczty w Polsce lotnicze, więc wygląda na to, że tak naprawdę nie ma woli ze strony również tych, którzy decydują o najważniejszych rzeczach, żeby mu pomóc. No, warto wspomnieć, że pani marszałek Kopacz, udając się do Pekinu, to taka dość znana jej wyprawa, w czasie, w którym tak naprawdę naszym zdaniem absolutnie nie powinno być tam tak wysokiej rangi przedstawiciela polskiego państwa, z całą delegacją leciała liniami obcymi, a nie polskimi liniami lotniczymi, które mają bezpośrednie połączenie z Warszawy do Pekinu. To też o czymś świadczy. I to są rzeczy, o których też myślę, że warto mówić, bo one właśnie pokazują tą całą skalę całego państwa i tych decyzji, które są podejmowane, że te decyzje chyba rzeczywiście nie są podejmowane przez przypadek i one niszczą kolejne dziedziny naszego życia.
Znaczy, ja bym chciał, dziękując za ten głos, chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest taki niebezpieczny trend, że najpierw mamy jakiś polski ważny segment gospodarczy, bardzo obrzydzany, że tam jest patologia, do tego trzeba dokładać, i opinia publiczna jest stopniowo coraz bardziej zmęczona w tym przypadku lotem. Ja się nie dziwię, bo ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, jeśli mają jeszcze pracę, mają swoje problemy i słyszą znowu problem lotu. Trzeba dopłacić, utrzyma się, nie utrzyma, straty. Po takim okresie męczenia opinii publicznej złymi informacjami, patologią w jakiejś spółce istotnej dla naszej gospodarki, pojawia się pomysł: sprzedajmy. I wtedy zamiast oburzenia, zamiast dużej presji społecznej, jak to sprzedajmy, przecież ta spółka zarabiała do niedawna, pojawia się taka myśl: pozbądźmy się tego, nie będzie kłopotu. Taką sytuację obserwuję w sprawie lotu. Taką sytuację można zaobserwować w sprawie polskich kolei. Spóźniają się, wagony są brudne, jest zimno, w lato jest gorąco, jest tłok. I to chodzi jak chce. W związku z tym, jeżeli wejdzie Deutsche Bahn, jeżeli wejdzie Lufthansa, to obudzimy się w nowym, wspaniałym świecie, i wtedy Niemcy zrobią porządek. Przykładowo Niemcy, bo no, ktoś inny niech weźmie, bo Polacy nie potrafią zarządzać. Nie zgadzam się z tym, bo zarząd LOT-u za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego pokazał, że LOT może zarabiać. W związku z tym nie jest problemem to, że spółka LOT jest spółką, która jest niewydolna i nie jest w stanie na siebie zarobić, bo nikt w Europie, a nawet sami Polacy nie chcą latać własnymi liniami, tylko rząd Platformy i PSL-u promuje nieodpowiednich ludzi na wysokie stanowiska. To jest jedna sprawa. Natomiast druga, skoro padło nazwisko pana ministra Grada, ja przypomnę, że premier Tusk buńczucznie zapowiadał, że jeżeli nie będzie katarskiego inwestora, to spadnie głowa ministra Grada. Pamiętamy te wojownicze obietnice premiera Tuska. Efekt jest taki, że katarskiego inwestora nie było, stocznie padły. Minister Grad dostał cieplutką posadkę w elektrowni i buduje elektrownię jądrową.
Niemałą pensję.
Prawda? Także to tak między bajki można włożyć, bo obietnice premiera Tuska możemy usłyszeć. Spodziewam się, że...
Ma budować elektrownię.
Tak, no, ale...
Ma budować.
No, ma budować, nawet pensję bierze na razie. Premier Tusk się wściekł. Premier Tusk się zdenerwował, to rozsierdziło premiera Tuska. Dobry car, źli bojarzy. Gdyby premier Tusk o tym wcześniej wiedział, to by się tak nie stało. Nie, to premier Tusk tych ludzi dobiera. To koalicjant PSL żyruje te decyzje, a w przypadku LOT-u wręcz odpowiada. I nie dajmy sobie wmówić, że Polacy nie potrafią zarządzać, że polska marka jest gorsza, że jeżeli padnie LOT, to nagle zajmiemy się bezrobotnymi, biednymi. Nieprawda. Będziemy mieli więcej bezrobotnych, będziemy mieli więcej rodzin bez pracy i będziemy gorszym państwem na mapie Europy dla poważnych inwestorów.
To tak mi się od razu takie porównanie jakoś przedstawia. To znaczy tak, mamy jakąś ranę na ręce albo na nodze i jedynym wyjściem jest ucięcie, na przykład odcięcie ręki zamiast rehabilitacja. Długa, chociaż długa i pewnie taka, która potrzebuje wiele jakiejś takiej woli mojej, wiele moich sił, no ale jest możliwość wyjścia z tego. Natomiast nie. Odetnijmy rękę, odetnijmy nogę.
Przede wszystkim potrzeba dobrego specjalisty do wyleczenia tej ręki, a nie jakichś przypadkowych znachorów.
Ale już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Boże?
Szczęść Boże.
Mówię.
A coś nam przerywa.
Halo?
Tak, jesteśmy.
Jarosław. Czy słychać teraz?
No tak bardzo kiepsko, przyznam się.
Ja chciałbym bardzo krótko do audycji. Jeśli można. Halo?
Tak, ale bardzo bym prosił jakoś złapać zasięg, albo nie wiem jak to jeszcze inaczej.
Może teraz.
Słyszymy dobrze teraz.
Ja bardzo krótko. Dopóki w Polsce nie ustanowi się prawa takiego, że rządzący będą odpowiadali za swoje czyny, przynajmniej w jakimś procencie, swoim własnym majątkiem, własną osobą. Tak długo będziemy borykali się z tymi problemami. Bo nie może być tak, że majątek narodu wypracowany przez dziesięciolecia może być zmarnowany przez jakąś grupę nieodpowiedzialnych osób mających zegarki na ręku, jakieś inne piękne garnitury, nie mając w ogóle przygotowania do prowadzenia takiego gospodarstwa, jakim jest cały kraj, jakim jest naród, jakim jest Polska. Jeżeli to się nie zmieni, to będziemy ciągle takie audycje prowadzili, dyskutować i tak dalej. Tych panów należy po prostu przynajmniej w procencie jakimś rozliczyć fizycznie, materialnie ze strat, jakie poniosły całe, nawet miliony obywateli Polski. To wszystko. Serdecznie pozdrawiam panów posłów, ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Również pana pozdrawiamy. Pan poseł Wałęcki.
Jest jeden sposób, który sprawdza się w każdym demokratycznym społeczeństwie, na odpowiedzialność polityków. To są niezależne media. I jeżeli w Polsce funkcjonowałyby prawdziwie niezależne media, które rozliczałyby polityków z ich obietnic, z ich decyzji, z ich błędów, niezależnie od prezentowanej opcji, niezależnie od poglądów politycznych, wtedy nie byłoby takich sytuacji, a przynajmniej bardzo szybko spadałyby głowy tych, którzy doprowadzają takie spółki jak LOT do bankructwa. Niestety, w Polsce nie ma niezależnych mediów, które mają odwagę, mówię w skali całego kraju, że każdy siedząc we własnym fotelu może sobie włączyć niezależną telewizję. Na szczęście jest jest telewizja Trwam, jest Radio Maryja, jest nasz dziennik, są media, które o tym mówią i odbiorcy tych mediów, słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, czytelnicy naszego dziennika są poinformowani, ale myślę, że zarówno pan, który dzwonił, jak i państwo, którzy nas oglądacie, spotykacie się na co dzień z sytuacjami, kiedy rozmawiacie z sąsiadami, z przyjaciółmi, być może w rodzinie i mówicie o różnych patologiach, o sytuacjach, o których dowiedzieliście się z tych niezależnych mediów i dla waszych rozmówców jest to albo rzecz zupełnie nowa, albo wręcz niewiarygodna i jesteście słyszycie zarzut, że to jest spisek, że macie obsesję. Dopiero później przychodzi taka sytuacja jak bankructwo LOT-u, jak zniknięcie stoczni, kiedy czy afera Amber Gold, pracodawcy syna premiera Tuska i okazuje się, że to wy mieliście rację. Dlatego tak ważne jest, aby telewizja Trwam jak najrychlej znalazła się na multipleksie, żebyśmy nie musieli czekać do końca kwietnia przyszłego roku, po to, żeby każdy, kto ma życzenie, głosował w domu własnym pilotem, siedząc we własnym fotelu, pijąc kawę, herbatę, rozmawiając z rodziną i jeśli podobają mu się rozmowy niedokończone, wtedy włączy ten program. Jeżeli będzie wolał inny program, to włączy inny, ale wtedy będzie też pewne wymuszenie na mediach tych głównego, mętnego nurtu, będzie pewne wymuszenie na podejmowanie niewygodnych tematów. Bowiem jeżeli ktoś obejrzy jedne wiadomości, serwis dnia w pewnym programie o 19, drugie o 19.30 i włączy telewizję Trwam o 20 i się okaże, że tu są zupełnie inne informacje, jeden, drugi, trzeci dzień, no to tracą wiarygodność niektórzy. W związku z tym niechętnie, ale będą musieli dołączać do istotnych wiadomości, bo wiadomość to jest tak. Mamy 20-minutowe, półgodzinne wiadomości, ale tylko od dziennikarzy zależy, co do tych wiadomości wrzucą. I czy będą to siódmego rzędu pod względem ważności sprawy, plotki, ploteczki, jakieś aferki, skandaliki, czy będą to sprawy istotne dla polskiej gospodarki, dla polskiego państwa i dla życia w Polsce. Tylko zależy od
dziennikarzy. Myślę, że teraz dotknęliśmy sedna sprawy. No dlatego właśnie telewizja Trwam ma taki problem z tym, żeby na tym multipleksie się znaleźć. Dlatego, żeby jest telewizją, która informuje i w której można o problemach rozmawiać. W bardzo wielu miejscach, jeśli zaczynamy mówić o problemie, to natychmiast nam się to wypowiedź przerywa, tak? Bo nie można mówić o tych patologiach, a ja jakby dodam jeszcze do tego, o czym mówił przed chwilą nasz rozmówca, że to, co jest rzeczą też moim zdaniem absolutnie karygodną, to jest sytuacja pracowników w tej firmie. Otóż osoby, które oficjalnie założyły spółkę, bo chciały występować w różnych procesach, miały pomysł na to, jak mogą wziąć udział w prywatyzacji LOT-u. Zgodnie z prawem. Wszystko było zgodnie z prawem. Oni z tych swoich stanowisk pracy zostali dyscyplinarnie wyrzuceni pod pretekstem działania na szkodę firmy. W sytuacji, w której inni, o których już dzisiaj mówiliśmy, mogą działać na szkodę firmy i jak na razie przynajmniej nic
się konsekwencji
nie dzieje. I teraz jest sytuacja taka, w której każdy pracownik się boi. On się boi powiedzieć o tym, poza jakimś zamkniętym pomieszczeniem, z czym ma na co dzień do czynienia. Tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym albo mobbingiem, albo terrorem, w którym ci ludzie, nawet jeśli widzą, że coś jest źle, to nie mogą o tym powiedzieć. I ten przykład, o którym przed chwilą mówiłem, tych kilkunastu pracowników, którzy na polecenie tak naprawdę pokazali program restrukturyzacji, pokazali miejsca, gdzie można bardzo wiele zaoszczędzić i co ich za to spotkało, spotkało ich za to utrata pracy, no to też pokazuje to, w jaki sposób ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą Polską i rządzą tym lotem, czego oni uczą, jaki jest ich przekaz. I to są takie patologie, z którymi musimy walczyć. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na tego typu zachowania była akceptacja.
Jeszcze mamy telefon. Bardzo proszę, hello.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam panów posłów. Tutaj ukłony w stronę posłów PiS-u za za wytrwałość, za uczciwość, za serce, które Państwo wkładacie. I tak może ja niezbyt merytorycznie, tak trochę chaotycznie się wypowiem, ale to, co ja taki szary obywatel zauważył. Tutaj Państwo mówicie właśnie o locie, o PKP, że to media najpierw tak właśnie przedstawiają w taki sposób, wbijają to, telewidzą, wbijają. No potem trzeba to zlikwidować, trzeba to zniszczyć. I mi się wydaje, że to właśnie na tej zasadzie u nas się odbywa. To samo było ze świętej pamięci naszym ukochanym prezydentem. To też było taki cyngiel wystawiony w niego. Później trzeba byłoby obrzydzić pana premiera Jarosława, niezwykle szlachetnego człowieka, też taki non-stop od rana do wieczora we wszystkich mediach takie obrzydzenie. Teraz obserwuję już troszeczkę wcześniej atak na pana Dudę, bardzo, bardzo skomasowany taki atak we wszystkich mediach na pana Dudę. Teraz na związki jest atak skomasowany i to właśnie się na tej zasadzie odbywa. I mi się wydaje, że tutaj jeszcze najważniejsze, że czasami są takie określenia czy stwierdzenia, że rządowi nie wyszło, czy tam coś się nie udało, czy się pomyliło. Nie, mi się wydaje, że to jest wszystko zaplanowane. W każdej dziedzinie naszej gospodarki to jest wszystko zaplanowane, pomyślane, przeliczone. Tak po prostu ma być. Dąży się do tego, żeby wyprzedać ziemię polską, żeby zlikwidować gospodarkę polską, żeby zlikwidować bankowość, wszystkie gałęzie przemysłu, wszystko to jest zaplanowane, mi się wydaje, wręcz nie wiem, jak to się kiedyś dawniej mówiło, z ołówkiem w ręku, jak się też panowało, tak teraz ten rząd, nie wiem komu służy, na pewno nie Polsce, ma wszystko zaplanowane i krok po kroku robi to i niszczy. Jedyna nadzieja taka jak z naszym ukochanym ojcem Franciszkiem. Modliliśmy się o pokój, teraz będziemy się modlić o... Wymodliliśmy pokój w Syrii, wymodlimy pokój i poprawę w naszej ojczyźnie kochanej. No cóż, na koniec serdecznie dziękuję, pozdrawiam panów, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam ojców, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pani Jolanto, za ten telefon. Mamy 2 minuty jeszcze programu, dlatego tak na koniec, jak moglibyśmy tę część rozmów podsumować.
Dziękujemy za ten głos. Natomiast podchodzimy z optymizmem do przyszłości, bowiem Prawo i Sprawiedliwość wygrywa kolejne wybory lokalne. Rybnik, Elbląg, teraz Podkarpacie wręcz po prostu zdemolowało i rozgromiło przeciwników, mówię oczywiście w cudzysłowie, dlatego kolejny rząd, który będzie rządził w Polsce i będzie robił porządek, to będzie rząd Jarosława Kaczyńskiego i wtedy...
Czy jest gotowy plan?
Tak, oczywiście.
Mamy gotowy plan. Dziękujemy za tą możliwość rozmowy i zapraszamy na drugą część.
Tam się więcej z tego planu dowiemy.
Tak jest. I uważamy, że o tym trzeba mówić. I za to dziękujemy, bo ludzie powinni, Polacy powinni wiedzieć tak naprawdę, co dzieje się wokół nich. To jest skrupulatnie ukrywane, ma być zamknięte i niedostępne. Ale mówmy o tym, bo to pokazuje, w jakim stanie jest polskie państwo i za to serdeczny Bóg zapłać.
LOT jest tak naprawdę małym, oczywiście jest dużym problemem, ale porównując to, że minister Rostowski pomylił się na 30 miliardów planując budżet, to jest skala i księgowy.
Bez konsekwencji.
W szanującej się firmie za taki numer księgowy z hukiem wylatuje z roboty następnego dnia. U nas włos z głowy nie spada, premier Tusk dalej ma swojego ministra, a Polacy szukają oszczędności wszędzie, tylko nie tam, nie w kancelarii premiera, bo tam było najmniej.
Bardzo dziękuję za tę część rozmów. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli pan poseł Adam Kwiatkowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz pan poseł Maciej Małecki. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.